Jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa, Światowego Centrum Słuchu. Czy byli już Państwo kiedyś na badaniu w gabinecie otolaryngologa? Czy wiecie, czego można się tam spodziewać? O co zapyta lekarz? Czy trzeba się do tego spotkania jakoś specjalnie przygotować? Zapraszam właśnie na taką wizytę. Dr Danuta Raj-Kosiak, pacjent w gabinecie otolaryngologa. I pierwsza wizyta. Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Roman Czojarek. Zaczynamy. No i od czego Pani zaczyna? Jakie jest pierwsze pytanie?
No z reguły takie, czym ja mogę Panu czy Pani pomóc? Z jakiego powodu zgłasza się Pan do nas na wizytę?
No boli.
Boli, ale co boli?
No, od czego zaczynamy? Od ucha, od gardła, czy może zatoki, no, czy nos?
To jest specjalność, która obejmuje swoim zakresem uszy, nos, gardło, krtań, tak? Bo to jest otorynolaryngologia, audiologia i foniatria, czyli cały tutaj obszar właśnie, o którym mówiłam, czyli nos.
No to zacznijmy od ucha, bo tak sobie pomyślałem, że chyba bolące ucho to jest najgorsza rzecz, jaką sobie można wyobrazić, bo gardło boli troszkę delikatnie, to są przynajmniej moje doświadczenia, natomiast ucho jak zacznie boleć tak gwałtownie, nagle, oj!
Ucho może dać się mocno we znaki, jak boli, no to na pewno pacjent pojawi się u nas na wizytę, czy gdziekolwiek indziej, żeby swój problem rozwiązać, bo rzeczywiście może być dotkliwy.
No i co? No boli.
No i teraz, które ucho boli, pytamy, tak? Które ucho boli?
Powiedzmy, że prawe.
Czy boli w sposób ciągły, czy jest to ból rwący, czy taki jednostajny, tępy? Czy oprócz bólu są jakieś inne dolegliwości, na przykład czy coś wycieka z tego ucha? Jeśli wycieka, to jakiego rodzaju jest to wydzielina? Czy ropna, czy krwista, czy surowicza? Poza tym pytamy, czy to jest tylko i wyłącznie ból, czy również się to manifestuje na przykład pogorszeniem słuchu?
Nic nie cieknie, nic tam z tego ucha nie wylatuje, ale boli, boli mocno i mam wrażenie, że nawet jak przechylam głowę na przykład w tę stronę, to boli bardziej.
To boli bardziej, no więc...
I to tak naprawdę boli, no.
Tak, no to na podstawie samego wywiadu nie jestem w stanie postawić diagnozy, no więc zapraszam pacjenta na fotel po to, żeby obejrzeć to ucho i zobaczyć jak...
Na który fotel? Na ten tutaj,
na
tak?
Fotel, tak, to jest
to fotel. Mam siadać?
Bardzo proszę.
Dobrze, to ja siadam. Zaraz, żeby tak. A pani doktor po której stronie? To, ojejku!
I zawsze proszę, żeby pacjent usiadł wygodnie, nogi położył tutaj na podnóżek, tak? No. Bo wtedy ja mam możliwość przekręcania tego fotela. No i przystępujemy do badania. Jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, nie jest to normą, że mamy do dyspozycji kamerę, gdzie bardzo dobrze możemy sobie obejrzeć obraz ucha pacjenta w bardzo dużym powiększeniu i w zasadzie ten obraz jest nam w stanie bardzo...
Zaraz. To jest kamera...
Tak, ja zaraz pokażę.
To jest ekran od kamery, ale gdzie jest kamera i jak pani mi kamerę do ucha włoży?
Kamerę wkładam do ucha, natomiast obraz widzę na monitorze. I wygląda to w ten sposób, tak wygląda kamera.
Okej, okay, takie coś malutkie.
Sobie, zanim obejrzę ucho pacjenta, muszę zdezynfekować, tak? Następnie podłączam ją. O, sprawdzam
światełko.
Sprawdzam ostrość. I następnie... Przystępuję do badania, które polega na tym, że właśnie wkładam tą kamerę do ucha. Nie jest to bolesne badanie, także proszę o tym pamiętać i nie bać się tego, bo to może tak przerażająco wyglądać. Z reguły, jeżeli pacjentami są dzieci, zawsze staramy się najpierw pokazać, jak ta kamerka wygląda, czyli ja ruszam swoimi palcami, potem proszę dziecko, żeby ono poruszało swoją rączką, żeby po prostu nie bało się tej kamery i z reguły dotykam, żeby pokazać, że ona nie parzy.
Tak, ale to moment, to od razu dopytam, bo jak sobie przypomnę dawne wizyty u laryngologów, takie jeszcze w czasach szkolnych, czy gdzieś tam w czasach studenckich, to większość osób, która nie ma takiego super sprzętu, wkłada do ucha taką metalową, taki metalowy lejek. To, o właśnie, dokładnie coś takiego, to wy już z tego nie korzystacie, czy to jest jakiś za prosty sprzęt?
Korzystamy z tego, ale to głównie wtedy, jeżeli oglądamy ucho pod mikroskopem, natomiast jeżeli mamy tak doskonałe narzędzie, jak tą kamerę, przez którą tyle widać, no to nie będziemy sobie utrudniać życia i nie będziemy korzystać z narzędzia, które jest mniej... precyzyjne.
Ono czyli to jest stare, mniej precyzyjne i w takich prostych warunkach, no to jak nie ma wyboru...
Zobaczyć, tutaj jest ogromne powiększenie. Tam potem jak obejrzymy ucho, to tam dosłownie widać pojedyncze włoski w przewodzie słuchowym, czyli jest to bardzo, bardzo detaliczny obraz z możliwością obejrzenia wielu elementów.
No dobrze, to pani zagląda do tego mojego prawego ucha.
Proszę,
zobaczymy, co tam widać.
Się, tak? Proszę się oprzeć, aha, tak, skręcić głowę. I teraz mówię, że jeżeli pacjent chce razem ze mną patrzeć, to patrzy. Jeżeli nie chce, bo się boi, zamyka oczy.
No, zamykam oczy.
Tak, i wchodzimy. I teraz sobie wjeżdżamy do przewodu. Proszę zobaczyć, jaki to jest detaliczny obraz. Tu widać pojedyncze włoski w przewodzie, tak? To jest przewód słuchowy zewnętrzny. To jest minimalna ilość woskowiny, która zalega w przewodzie. Natomiast sama błona bębenkowa, ona się prezentuje prawidłowo, jest przezierna, z prawidłowym refleksem świetlnym. Także ten obraz ucha jest tutaj prawidłowy.
Rozumiem. Gdyby coś było nie tak, to rozumiem, że kolor tego wnętrza, tego ucha byłby inny.
Przede wszystkim spatrzymy, czy ucho nie jest zatkane czopem woszczynowym, woskowiną. To wtedy byłoby widoczne jako taka żółty korek w uchu. Jeżeli tej woskowiny nie ma, no to patrzymy, czy nie ma jakiejś obecności wydzieliny. Patrzymy na, jak wyglądają ściany przewodu słuchowego, czy nie ma stanu zapalnego skóry przewodu. No i na samym końcu oceniamy właśnie wygląd błony bębenkowej, struktury, które powinnam zobaczyć. Na tej błonie właśnie, czy jest taki refleks świetlny, czy tam rysują się takie obrysy kostek słuchowych, czy ta błona jest przezierna, czy ona jest może w stanie zapalnym, uwypuklona, tętni. Czyli szereg cech tej błony, one mnie naprowadzają na to, dlaczego to ucho...
Czemu boli.
Czemu boli, tak.
Dobrze, to znowu dopytam, czy pacjent powinien przed taką wizytą umyć dokładnie te uszy, czy raczej powinien nic tam nie grzebać, bo wiele osób kombinuje na różne sposoby. Są tacy, którzy kupują, wiem, że na każdym patyczku jest napisane, że nie służą do czyszczenia ucha, ale ludzie i tak kupują te patyczki i tam próbują tym patyczkiem w tym uchu sobie.
Tak.
To dobrze, czy to źle?
No ja uważam, że ucho oczywiście należy zawsze umyć, ale tylko palcem, czyli tu, gdzie jesteśmy się w stanie dostać. Natomiast my z reguły nie rekomendujemy i tutaj nie będę się
nie grzebać tam.
Żeby nie, dlatego, że proszę spojrzeć, ten przewód jest wąski i wprowadzenie tego patyczka za wiele tutaj nam nie ułatwi sprawy, wręcz odwrotnie, najczęściej się dopycha tą woskowinę. Czyli jeżeli ktoś ma problem już z zalegającą woskowiną i próbuje sobie pomóc patyczkiem, to w większości przypadków jeszcze tą woskowinę dopchnie i spowoduje, że to uczucie zatkania ucha czy ból może się nasilić. Także nie rekomendujemy czyszczenia patyczkami i tam rozwiązań takich właśnie na własną rękę.
Dobrze, i to proste badanie, czyli to światełko, kamera, światłowód w zasadzie wystarczy do zbadania ucha.
Tak, do zbadania ucha, natomiast to nam nie mówi nic na temat stanu słuchu i stanu, które ucha środkowego, które jest za błoną bębenkową. Ja sobie mogę na podstawie wyglądu błony podejrzewać, co się dzieje w uchu środkowym, ale nie widzę tych wszystkich struktur, także dodatkowe informacje mogę uzyskać, kierując pacjenta na badania słuchu i na testy oceniające funkcję ucha środkowego i jeszcze głębiej leżących struktur ucha, które też mogą być włączone w ten
Dobrze, myślę, to jest to badanie, że zakładam słuchawki i słyszę różne dźwięki. I tam piszczy raz, buczy raz, dudni, a ja mam powiedzieć, kiedy słyszę, kiedy nie słyszę i potem powstaje taki wykres
słyszenia. To jest taki wykres słyszenia, który się nazywa audiogramem, który nam właśnie daje informację, jak pacjent słyszy i gdzie ten problem jest zlokalizowany. A drugi test jest test, który się nazywa audiometrią impedancyjną. To jest z kolei takie badanie, gdzie ono jest wykonywane bez współpracy pacjenta. Pacjent sobie siedzi, badanie się rejestruje, czyli jest to badanie obiektywne. Ono nam daje bardzo dobrą informację o tym, jak funkcjonuje ucho środkowe, czyli ta przestrzeń ucha, która jest za błoną bębenkową.
Gardło. Boli mnie gardło.
Gardło możemy zbadać właśnie w sposób klasyczny.
Co to jest, co pani zakłada?
Lara, tak, czyli taka lampa z takim oświetleniem czołowym, którą możemy sobie poświecić właśnie do gardła i spojrzeć, co tam ewentualnie pacjenta może...
Lampa Klara to od człowieka, który to wymyślił.
Który to wymyślił, tak. Oglądamy sobie w ten sposób gardło, że...
To jest stara metoda, tylko kiedyś były drewniane patyczki, a teraz będzie słynna i powiedz A, tak? O właśnie, dlaczego czasami jest, pani powiedziała E, teraz sobie pomyślałem, powiedz A, E, dlaczego różne litery?
To pozwala nam zbadać ruchomość podniebienia, jak ono się unosi i tam, czy przylega do tylnej ściany gardła. To jest chyba...
Przy literze E będzie inaczej odgięte niż A, tak? A bywają jeszcze inne litery, które...
najczęściej samogłoski właśnie.
Tak, dobra, to okej, okay, dobra, czy ja siadam, opieram głowę, tak, buzia tak, i jaka litera?
Tak, tak, ja tutaj patrzę na to, jak wygląda błona śluzowa gardła, jak wyglądają migdałki podniebienne, bo ja je widzę, tak, czy podniebienie jest ruchome, patrzę również sobie, jak wygląda stan uzębienia, jak wyglądają ujścia śliniane, które...
Zaraz, a co mają zęby do tego? Bo to, że migdałki rozumiem, to, że tylna ściana rozumiem, ale zęby?
No, próchnica zębów może spowodować, jest to ognisko zapalne, tak, które się może rozciać i spowodować ból, także tutaj wszystko jedno od drugiego zależy. Patrzę na ujścia śliniane, które są pod językiem, czyli unoszę sobie, proszę pacjenta, żeby uniósł język i sprawdzam tutaj ujście.
Czyli język do góry, tak?
Do góry, tak, tak. Jak wyglądają te ujścia? Mamy tutaj, spoglądam tutaj na boczną ścianę policzka, to są ujścia ślinianek przyusznych, też patrzę, jak wyglądają, bo taki stan zapalny też może dawać objawy. Patrzę, jak wygląda język, czy on jest różowy, czy pokryty jest nalotem, który może świadczyć o infekcji nogrzybiczej, drożdżakowej najczęściej, jeżeli jest pokryty białym albo żółtym nalotem.
A to znowu stop. Ja miałem wrażenie, że w zasadzie każdy ma jakiś nalot na języku. To nie.
Nie, nie powinno
być. Oj! Czyli jeżeli ja patrzę w lustro i na przykład widzę ten nalot na języku u siebie często, to znaczy, że coś tam jest nie tak.
Bakterie lub grzyby, najczęściej są to drożdżaki.
A jak odróżnić bakterię od grzyba? To kolorem się różni ten nalot, nie, czy strukturą?
To możemy sobie tylko w badaniu, w wymazie potwierdzać, co tam, czym ten język jest skolonizowany, natomiast na podstawie koloru nie. Aha. Tylko wiemy, że no nie powinno być tego nalotu, język powinien być różowy.
To wracając jeszcze na moment do tego zęba, bo tam pani doktor mówiła, że patrzy pani też na zęby. Czy prawdą jest to, niektórzy mówią, że od zęba może boleć ucho? Czyli, że czuję ból ucha, wcale nie boli mnie ząb, pani zerka, mówi, no w zasadzie w tym uchu, no może by je trochę można wyczyścić, ale generalnie w porządku. A pacjent mówi, boli.
Obszar właśnie jamy ustnej, on jest bardzo mocno unaczyniony i tutaj ten ból może być wypromieniowany, że boli ząb, a w zasadzie może chory jest ząb, a może boleć ucho, tak? Mhm. Bo ten ból może zostać właśnie wypromieniowany, on gdzieś promieniuje, albo boli ząb i ucho, ale problemem jest w zasadzie ząb, tak? Ucho nie jest, ale to wtedy jest prosta diagnoza, bo się zagląda do ucha, nie widzi się stanu zapalnego, ucho boli, więc mówimy, że to nie jest ból ucha, tylko on jest wypromieniowany od zęba, od kręgosłupa szyjnego, od ślinianki, no tutaj może być od stawu skroniowo-żuchwowego, czyli tak gdyby tutaj może być szereg struktur, które są w stanie zapalnym, chorobowym, które mogą wtórnie wpływać na to, że boli ucho.
Bardzo często było tak, że laryngolog brał takie lusterko, które gdzieś tam z boku przecierał, potem je podgrzewał takim gazowym palniczkiem czy jakimś olejowym palniczkiem, ale dosłownie podgrzewał i mówił i jeszcze raz, teraz, a i to lusterko tam wkładał, po co to wszystko?
Tak wyglądało kiedyś badanie krtani. Czyli badanie...
Kiedyś tak dalej w wielu miejscach wygląda jeszcze.
Może
u was może już nie, bo wy w XXI wieku.
Inaczej, więc ja już po prostu mówię tak, jak my to w tej chwili robimy. Natomiast ta metoda służyła, no pewno służy u niektórych jeszcze do badania krtani. My w tej chwili badamy krtań inaczej.
Jak?
Czyli zakładamy, znaczy to jest taki wiernik.
Oj, wygląda groźnie.
Od razu mówię pacjentowi, żeby się nie stresować, że to badanie... nie jest tak straszny, jak ten wiernik wygląda, ponieważ ten wiernik ja kładę na języku. Nie wkładam tej rury nigdzie głęboko, żeby się pacjent nie obawiał, tylko pacjent sobie spokojnie siedzi na fotelu. Ja proszę o to, żeby wysunął język, łapię ten język i na języku kładę ten wiernik, który światłem podświetla mi tam poniżej gardła znajdującą się krtań.
No dobrze, ale on świeci, ale tam jest jakaś kamerka też, coś... A jest, tak, bo teraz zobaczyłem, że widać urządzenie, na którym nagrywam.
Znowu kamera, tak, która nam podświetla te struktury krtani leżące poniżej, no i możemy tą strukturę krtani, znaczy najpierw ocenić, jak wygląda krtań, jak wyglądają fałdy głosowe, czy one są ruchome, czy zwierają, czy są w stanie zapalnym, czy są może te jakieś fałdy, czy jakieś zmiany obserwujemy na fałdach głosowych, no w najgorszym wypadku zmiany nowotworowe, tak.
Te herce decybele, które pokazuje tutaj to jest natężenie dźwięku, które to coś łapie, tak?
Tak, on mierzy natężenie dźwięku. My sobie tam badamy taki ton podstawowy głosu, czyli prosimy pacjenta, żeby też fonował A albo E, samogłoskę E i w ten sposób nam się ta częstotliwość podstawowa głosu tam będzie wyświetlała.
Spotkałem się z jeszcze innym badaniem, czyli nie taka rurka, nie takie światełko, tylko zdarzyło mi się kiedyś tak, kiedy miałem poważne problemy z krtanią, że pani doktor, która mnie badała, zresztą tutaj u was w Kajetanach, to powiedziała, nie, panie Romanie, to teraz to będzie taka specjalna sonda. I przez nos. Brzmiało groźniej, powiem szczerze, nieźle się wystraszyłem, ale takie strasznie groźne nie było po tym, jak się okazało.
Tak, bo to też oczywiście zależy od nastawienia. To jest z kolei badanie, które polega na tym, że... Sekundę, ja sobie tylko przełączę źródło.
To jest ta sonda, tak? Ta rurka gumowa, tak? Fiberoskop.
Fiberoskop, czyli taka miękka sonda, którą się wprowadza przez... podświetlimy, żeby też obraz był widoczny.
No.
O, mamy światło, tak? Czyli znowu widzimy obraz. Wprowadza się ją przez nos. Ja z reguły, żeby to badanie było bardzo komfortowe, smaruję końcówkę tej sondy roztworem lignokainy, czyli takim znieczulającym...
Wazelina, taka, nie.
Lignokaina.
Czyli delikatne znieczulenie.
Znieczulenie, tak, żeby to było maksymalnie komfortowo. Pacjent znowu siedzi wygodnie w fotelu podczas wprowadzania tej sondy, bo my przez nos wchodzimy. Prosimy o to, żeby lekko uchylić usta, tak, żeby w tym momencie wprowadzania sondy tak sobie oddychać ustami i oglądamy struktury nosa. Potem znajdujemy się w nosogardle górnej części, tam to głównie sprawdzamy drożność trąbek słuchowych. To jest takie połączenie między uchem a nosem, które jeżeli trąbki nie funkcjonują prawidłowo, to też może dawać bóle ucha, czyli wracamy do tego bólu, czyli kolejna informacja na temat potencjalnej przyczyny. No i potem mam możliwość zejścia tym fiberoskopem w dół, tak żeby obejrzeć sobie gardło środkowe, dolne.
Jak głęboko? To znaczy, ile wchodzi do nosa? Czyli jak to się wkłada w tę dziurkę? Z 5, 6, 7, 8 centymetrów? No.
Tak, a jak głęboko? No tak, żeby na wysokości znaleźć się powyżej fałdów głosowych, zobaczyć, jak one funkcjonują.
Już.
Czyli ja też widzę tym sposobem krtań, aczkolwiek badanie poprzednie jest zdecydowanie, daje nam więcej informacji, bo ten obraz jest większy, tu jest znacznie mniejszy obraz, jest mniej detaliczny. Natomiast...
Czyli jako lekarz woli pani to niż to, tak?
To zależy do czego, bo jeżeli na przykład chcemy tylko obejrzeć ujścia trąbek i migdałek u dziecka, no to nam w zupełności wystarcza fiberoskop, bo nie zobaczymy migdałka, bo on jest poniżej, tak? Natomiast jeżeli chcę do badania krtani, to jest zdecydowanie najlepsze badanie.
Tak samo bada się dzieci, czy tak samo bada się dorosłych, czy dla dzieci jest może jakaś mniejsza rurka, krótsza? Albo kolorowa, żeby ładnie wyglądało.
Się jeszcze z różnymi kolorami, natomiast one mogą mieć różną średnicę. To jest akurat fiberoskop przeznaczony do badania osób dorosłych, natomiast jeżeli są fiberoskopy dziecięce, one mogą być nawet o połowę cieńsze.
Przecież on jest cienki, on wcale nie jest gruby.
Cienki, ale mogą być jeszcze cieńsze i wtedy ten komfort badania jest jeszcze większy, bo to jest w zasadzie wtedy no, mało uraźliwe.
A jaka jest średnica teraz? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale w nosie. Przecież ten przewód w nosie jest i tak chyba dużo grubszy, czy dużo szerszy, niż średnica tego fiberoskopu.
Tak, tylko że to są struktury mocno unaczynione. Jeżeli tam dotkniemy ścianki, to no może być bolesne dla pacjenta, więc są takie szczególne miejsca, takie przewody, którymi się staramy poruszać tak, żeby to było no jak zwykle najbardziej komfortowe dla pacjenta.
Czy jest jeszcze jakieś ważne urządzenie, o które nie zapytałem, a które się w takim podstawowym badaniu, czy w czasie takiego pierwszego kontaktu wykorzystuje, o którym warto, żeby pacjenci wiedzieli, żeby się zwyczajnie nie bali przed taką wizytą?
Tak, tak, już mówię. W sytuacji, kiedy boli ucho, może się zdarzyć, że zalega woskowina, prawda? To jest taka najprostsza przyczyna bólu ucha.
Szczerze mówiąc, to co tam u mnie troszkę było widać, tak?
A to nie aż nie taka mała ilość. To musi być korek woszczynowy, który powoduje, że ja nie widzę błony, tylko widzę taki korek woszczynowy i chcę go usunąć. I no, ja bardzo lubię korzystać i działać pod mikroskopem, czyli usunąć sobie woskowinę, oglądając obraz ucha pacjenta pod mikroskopem i wtedy korzystam z saka. Czyli tak potocznie rzecz ujmując, z takiego odkurzacza, który...
Zaczęło buczeć, czyli pewnie tam już zasysa, tak? Powolutku sobie. No. Bo to się automatycznie pani podnosi od razu.
To jest powietrze.
A to jest powietrze, tak?
Zasysa po prostu tą woskowinę. To jest akurat mała średnica, ale są cztery rozmiary. Tu jest najmniejszy.
To się nie zaklei?
Znaczy, jeżeli się zatka, bo może się zatkać, no to wtedy mamy sól fizjologiczną, którą przepychamy lub zmieniamy, jeżeli się tak zatka ostatecznie. I teraz mamy tą możliwość właśnie odessania, natomiast jest jeszcze możliwość wypłukania, tak? Czyli tutaj pokażę, jak to działa, czyli to jest taka ciepła woda, czyli to nie jest woda zimna, tylko to jest temperatura ciała, temperatura wody 36 stopni, czyli możemy się też wspomóc, wypłukując woszczynę.
Znowu powiem, u was jest XXI wiek, bo jak sobie przypominam swoje wizyty u lekarza i pamiętam, że mi się kiedyś ucho zatkało, to wyglądało to w bardzo prosty sposób. Przyszła pielęgniarka, położyła taką miskę srebrną mi pod ucho, wzięła wielką strzykawkę, puściła wodę, chyba zwykłą kranówę, szczerze mówiąc, tylko sprawdziła, czy nie za ciepła, nie za zimna, powiedziała, teraz trochę zaszumi I zanim się zorientowałem, już było po wszystkim tam wypukała. Nie było sympatyczne, ale też nie bolało.
Tak, to nie jest bolesny zapień, natomiast tutaj nie ma tak dużego ciśnienia. Ono nie jest tak takie duże jak w tej strzykawce, o której pan wspomniał. Jest to też komfortowa sytuacja dla pacjenta, ponieważ ta woda, którą wypłukujemy, jest zbierana tutaj.
A, to jest taki łapacz.
Tak, taki łapacz. To jest też podłączone oczywiście do tego ssaka, tak? I tutaj pacjent ma, tak przyłożoną tą, żeby łapać właśnie.
Za dobrze, Macie.
No i w przypadku dzieci, jeszcze dorosłych też, próbujemy okrywać tak tutaj ligniną, żeby nie doprowadzić.
Tuż na koniec tylko jeszcze jedno ważne pytanie. Widzi pani, bym narozrabiał
pnąłem. To jest klatka, czyli jak gdyby obraz, który widzę, mogę sobie zatrzymać i wtedy pokazać pacjentowi, tak?
Czyli jak mam włożone do ucha, czy do nosa, czy do krtani, pani naciska trochę jak w studiu telewizyjnym guziczek?
Ten obraz widzę i potem mogę to sobie wydrukować i zdjęcie na przykład do dokumentacji stanu pacjenta mam w historii choroby.
Ile trwa takie badanie? Tak mniej więcej, żeby solidnie, ale też bez przesady przebadać pacjenta, to jest kwestia
wszystko
15 zależy, minut, pół godziny?
Czy ucho wymaga, czy to od do trzeba mniej więcej powiedzieć, nie wiem, 5, 10, 15, czasem 20 minut, jeżeli to ucho jest mocno zabrudzone i trzeba je oczyścić. Tak? To wszystko zależy od tego, ile pracy wymaga. A poza tym, jak współpracuje pacjent, bo dorosła osoba to najczęściej współpracuje chętnie, ale różnie jest z tą współpracą dzieci.
Ja myślałem, że odwrotnie, że czasami dziecko, może bardzo małe, to wiadomo, że nie, ale dziecko w jakimś tam wieku współpracuje chętnie, a dorosły tu się boi, tu jest przerażony, tu widzi, że zaraz mu do gardła włożą taką wielką rurę, o rany boskie, nie wiadomo, co to będzie i się stresuje cały to.
Wszyscy się stresują, tylko że może dorosły tego nie pokazuje tak bardzo jak dziecko, ale jeżeli dziecko się zestresuje, to czasem wymaga czasu, żeby przekonać, żeby pokazać, że to faktycznie nie boli, bo u nas rzeczywiście to nie są jakieś bolesne szczególnie zabiegi. One nie są, one nie są po prostu bolesne. Tym bardziej, że myślę, że każdy z nas stara się je wykonywać bardzo delikatnie, żeby nie sprawiać dyskomfortu, jeżeli to w ogóle nie jest potrzebne, tak? A swój efekt osiągnąć, czyli te narządy, które chcemy sprawdzić, żeby je zbadać. Właściwie.
Już tak na koniec ciekawości, a samemu sobie można zajrzeć do gardła. Czyli jak panią na przykład boli gardło, to idzie pani do kolegi czy do koleżanki i mówi samemu, tak? Da się samemu zerknąć?
Jeżeli do nas przychodzą starzyści, to ja bardzo właśnie proszę, żeby najlepiej uczyć się na własnym uchu. Czyli włączam. Sekundę, tylko podświetlę światło. W swoje własne ucho widzę, tak? W ten sposób zakładam. Ja chcę dokładniej zobaczyć obraz, to sobie tutaj robię. Stop klatkę.
I już.
I ten obraz oczywiście mogę wydrukować.
I jest.
I mamy obraz ucha, tak?
Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.